Zacząłem w tej Biebrzy i pewnie ją skończę. Ale sporo moich kolegów w moim wieku mówią, że wiesz, mówi, Biebrza to będzie nasz ostatni akwen do nurkowania. Blisko, czysto, jeszcze można coś zobaczyć. Jesteśmy starzy już. Choroby wyskakują, nie te możliwości fizyczne. A tu w Biebrzy wszystko fajnie.
Trzymam się Biebrzy. Reportaż Lecha Pilarskiego.
Trzeba przygotować butle, trzeba przygotować kamizelkę, jacket, strój, żeby nie zmarznąć, w tym przypadku pianka, płetwy, buty, aparat pierwszy stopień, drugi stopień, rezerwowy drugi stopień, podłączyć, sprawdzić ciśnienie, sprawdzić czy działa, słychać, odkręcone zawory, drugi zawór też sprawdzić, działa, czyli powietrze jest, sprawdzić ciśnienie na manometrze, tutaj wskazuje w tym momencie lekko ponad 200 atmosfer, czy blisko 200, znaczy jest pełna butla. No i do ataku, do wody, walkę ze śmieciami.
My sprzątamy Biebrzy po to, żeby pokazać, że to, co wrzucisz do wody, to nie znika. To nadal jest w tym ekosystemie i nadal coś robi. Więc chcemy odczarowywać Biebrzę, odczarowywać inne rzeki, żeby ludziom uświadomić, w rzece nic nie ginie. Jak nie dziś, to za rok, ale my to znajdziemy.
Proszę popatrzeć, tu przyjeżdżają starzy nurkowie. Tu takiej młodzieży nie ma. Tu są starsi ludzie, którzy przyjeżdżają dla przyjemności również, a pomagają Biebrzy. Ta w tej chwili woda jest taka, że zawsze można stanąć i poddychać świeżym powietrzem. Niekoniecznie trzeba z automatu. No proszę patrzeć, jakie to łysiny eleganckie tutaj się świecą. No człowiek nurkuje 40 lat. No i co, chce zabronić mu, jak on ma to we krwi. Pojedzie na hańczę, to się utopi. A tutaj nic mu się nie stanie. To jest łączenie przyjemnego z pożytecznym.
Dwie łodzie motorowe, plus do tego nurkowie.
Zaczynamy od dębówki, tam gdzie zaczyna szlak podwodny. Zresztą co roku szlak sprzątamy. To taki nasz obowiązek, niepisany, ale podjęliśmy się tego, zrobiliśmy ten szlak. To bardzo długo nad nim myśleliśmy w ogóle. Ja to ponad 25 lat. I sprzątamy go. Nikt nas do tego nie nagarnia. A oprócz tego robimy tutaj przyjemność tej pięknej plaży, że ją wysprzątamy ze wszystkiego. Tu jednak zdarza się, iż coraz mniej. Pobita butelka czy coś, to są takie śmieci chuligańskie nazywam. Już cywilizacyjnych śmieci nie ma. O, tam pływają jakieś dworki foliowe, ale mukie wiatr przyniesie. Ciągle ludzie jeszcze nie wiedzą, co w tej wodzie. Dla nich to jest tylko powierzchnia. Ładna, błękitna, czasem po niej kaczuszka pływa. A pod wodą jeszcze zachodzą ogromne procesy. Tam jeszcze ciągle jest świat instynktów. Tam jeszcze człowiek nie do końca łapy wsadził. On może to zbrukać w jakiś sposób. W tej chwili nie ma nigdzie ścieków. Są wszędzie oczyszczalnie ścieków. Jest to ochronione bagno. No ale są z kolei innej natury zagrożenia. To jest trochę świat zamknięty dla innych. I ci ludzie czują się uprzywilejowani. Ja mogę tam wejść, a tam jest cicho. Nikt mi na przykład nie zakłóca ciszy. Są tam takie odgłosy, jak ktoś się nanurkuje, wyspecjalizuje, to on tam słyszy, co w tej Biebrze się dzieje. Ale ogólnie jest cicho. To jest spokój dla uszu. Niektórzy ludzie wcale nie wypoczywają. W miastach nie wypoczywają, bo nawet w nocy nie jest cicho. Druga jest jeszcze taka strefa ciekawa. Jest ciemno w niektórych momentach. A ciemność i cisza to są dwa podstawowe warunki, w których się świat urodził. No taka moja jest filozofia. Teraz coraz bardziej go głuszymy i rozświetlamy. Powrotu nie ma w tamtą stronę. Także tu trochę ten świat zamknięty. Ja sam jestem prymitywny i ten prymitywizm lubię. Ale na co dzień wysłuchuje pan radia, samochodu, sąsiada, który wrzeszczy. Ludzie mówią coraz głośniej. A mówienie głośniejsze powoduje również agresywność taką. Jakby ja muszę to powiedzieć natychmiast i wtedy mimika dochodzi. I ta agresja rośnie z tego powodu. Tak myślę. Zaraz już, a wchodzę również do wody i nie mogę się doczekać. Niech pan patrzy, ten aparat nie ma żadnych dodatkowych przyrządów, dodatkowych automatów, dwóch, nawet trzech, nie ma żadnych dodatkowych filimetrów. Tu nic nie jest potrzebne. Tak, tu przez zawór odrobinę idzie. To jest niestety wada starych sprzętów, że je trzeba cały czas poprawiać. Pójdę do nurtu. Do zobaczenia.
spodziewałem się płetwonurka nad wodą, a jest głęboko w lesie.
To ta sama głębokość, ta sama cisza w lesie. Tu można to samo uzyskać, co pod wodą. Poza tym są lasy podwodne również. To są przepiękne miejsca pod wodą, gdzie są lasy podwodne. Zaczyna się od łąki, idzie to potem do rdestnic wysokich takich. To już jest las podwodny. Wybór to taki chyba nie do mnie należał. Do mojego ojca. On ciągle musiał być w lesie. I potem go na koniec już jak spotykali, jak już byliśmy dorośli, jak rozszedł się z naszą rodziną, to go też tylko w lesie spotykałem. On był tutaj strażnikiem łosiowym, byłem dowódcą tej straży łosiowej, która te łosie rozhodowała. Ja nawet 2 lata tu mieszkałem z nim w Woznewsi. Tak już się to zdarzyło w moim życiu, że ten las to chyba nie mój wybór, to wybór mojego ojca. Mało tego, powiem panu, że na Facebooku spotkałem człowieka, który okazuje się synem również mojego ojca, ale tylko z drugiego małżeństwa. No i zgadaliśmy się, nawet niedaleko mieszka i on jest z kolei Indianinem, mieszka też w lesie. Więc tu geny na pewno zadecydowały o tym wszystkim. A woda, bo miałem dziadka, który ciągle nas woził nad wodę. Był naczelnikiem lokomotywowni w Białymstoku, miał darmowe przejazdy i budowali oni tutaj ujęcie wody wosowców lokomotyw. Więc ciągle przyjeżdżaliśmy tutaj na te rybaczenie, na wędkowanie. I stąd woda. I zresztą moje pierwsze nurkowanie odbyło się w Jeziorze Białym w Augustowie. Właściwie wstęp był w Dojlidach Białostockich. A potem była Biebrza. Bez przerwy jeździłem z nimi. Oni na górze się mądrzyli, a ja potem wychodziłem i opowiadałem, co tam jest. Niewiele się różniło. Dobry, uważny wędkarz, on doskonale tą rzekę zna, on ma wyobraźnię. Nie wie szczegółów, ale to się raczej pokrywa, że tu jest to, tu jest tamto, tu możesz zobaczyć ryby i takie ryby. To są wędkarskie obserwacje. To też wędkarze to bardzo ciekawi ludzie. Choć niestety śmieciarze. Najwięcej śmieci na Biebrzy jest właśnie wędkarskich. Ja jestem technik budowlany i tam w tej technikum budowlanych zrobiono nabór do PTW. To było przysposobienie techniczno-wojskowe. Wybierali kierowców, radioamatorów i płetwonurko. Płetwonurko to było coś nowego, więc poszedłem do płetwonurków. Właściwie to ja się utrzymywałem z piłki nożnej. Grałem w piłkę nożną, co prawda w Lidze Okręgowej Białostockiej, nie tylko, ale miałem etat na kolei i to mi dawało podstawy do utrzymania, a cała pasja była skierowana wtedy na nurkowanie. Treningi połączyłem jedne z drugimi, potem przyszedł sport nurkowy, no i tak się jakoś w to zagwatmałem, że już tak mi zostało do końca życia. W 1969 roku zostałem instruktorem nurkowania. Nie spełniałem warunków, bo warunek był taki, że trzeba było zrobić maturę, a maturę zrobiłem dopiero za rok i trzeba było mieć 27 lat, a ja miałem 18. No ale zakwalifikowano mnie na ten kurs instruktorski, bo ktoś tam nie przyjechał i na tym kursie tak się jakoś włożyłem w tę rolę tego nurkowania, że nadano mi ten stopień. Takim jakby awansem. Książeczkę nurkowo dostałem dopiero jak skończyłem 27 lat. Ale stopień miałem już. Miałem numer 31. Zostałem instruktorem 31. To takie wyróżnienie. I od tej pory już poszło łatwiej, bo w Polsce zaczęła się rozszerzać sfera sportu nurkowego. Zaczęły być wyjazdy zagraniczne, więc jakaś atrakcja, bo przedtem trudno było z wyjazdem za granicę. Zresztą nie było mnie na przykład stać. Wygrałem w 1969 roku, byłem wicemistrzem Polski już, dostałem się do tej polskiej reprezentacji. No i tam już się zaczął ten sport nurkowy. W Białymstoku potem z kolegami zbudowałem klub Skalar, który wygrywał wszystkie zawody pod koniec lat 70. No i wtedy już zostałem w tej takiej, powiedzmy, sferze sportowej. Szkoliłem potem kadrę narodową, a jakiś czas również antyterrorystów. Służby wojskowej uniknąłem w jakiś sposób, trochę dziwny, bo ja chciałem iść do wojska. Najpierw nie pozwoliła mi SB pójść do wojska. Moje papiery złożone w Dęblinie do Wyższej Szkoły Lotniczej oraz we Wrocławiu do Wyższej Szkoły Inżynierskiej wróciły tutaj. Zresztą w 1969 roku po raz pierwszy podsunięto mi pod nos lojalkę tak zwaną, żebym podpisał. Nigdy tego nie zrobiłem. W tej chwili jestem w sądzie, już trzeci rok, bo mnie oskarżono o to. Jakaś taka pani plotkara oskarżyła o to. IPN wypowiedział się o mnie pozytywnie, nie ma żadnych zaszłości, żadnych, nic nie ma wskazujących na to, a sprawa w sądzie trwa 3 lata. Dużo zleceń robiliśmy dla prokuratury, dla sądownictwa, dla policji, dla milicji, wtedy jeszcze bardzo przepraszam, bo to była nowa dziedzina, bardzo wiele zdarzeń kryminalnych kończyło się w wodzie, bo woda to była czarna dziura, tam można było wrzucić, schować coś, trudno było to penetrować, nie było możliwości. Właściwie, jeżeli były jakieś akweny, gdzie nie można było pociągnąć, było siecią, czy czym, to właściwie niedostępne. I my tam się wpasowaliśmy. Prokuratura miała sprzęt, więc udzielała nam sprzętu, a my dla nich wykonywaliśmy takie zadania. Z tym, że mówię, cały czas pod presją SB, bo cały czas namawiali nas, żebyśmy przeszli. Wtedy nam kupią sprzęt. Cały nasz klub białostocki, wszyscy moi koledzy. Jednak nigdy nie daliśmy się na tamtą stronę skaperować. Ja wyszkoliłem pierwszych płetwonurków w antyterrorystach i pojechali oni jeszcze na cywilne egzaminy. No więc tam ich pytano, skąd, no znany, byłem znanym w Polsce płetwonurkiem, dostali te stopnie i oni zaczęli szkolić już następne grupy. W tej chwili nikt nie ma prawa dotknąć topielca pod wodą, poza służbami. Są wyposażeni strażacy, zupełnie dobrze, są grupy milicyjne, antyterrorystyczne, jest sporo płetwonurków, są nawet teraz specjalne ekipy RP, tak zwane, które zajmują się tylko wyławianiem topielców. No a przy okazji jeszcze różnych antyfaktów kryminalnych. Znajdowaliśmy na przykład po stacji benzynowej pierwszy napad w Polsce z bronią. Gdzieś w okolicach Siedlc co było. Odnaleźliśmy wszystkie szczegóły. Nawet iglicę z pistoletu, z którego zabito człowieka. I wtedy była ta docena tego nurkowania. Właściwa ocena, może docena to złe słowo, że jednak jest konieczność taka. Bardzo wiele zdarzeń woda zakrywa jeszcze do dziś. Jeszcze do dzisiaj po wielu latach pewne rzeczy się ciągle odkrywają. Szczególnie w rzekach, które się przysypują piaskiem, są przezroczyste, nie są akwenem takim do takiego typowego nurkowania. Teraz to się zmienia. Bardzo dużo topielców wyciągaliśmy w przeróżnych akwenach, bardzo dużo w Gliniankach, pod Księżynem tutaj, potem Kundzin, taki żwirownie. No to nieprzyjemne. Ja każde z tych spotkań przeżywam, bardzo wiele pamiętam. Do dziś mógłbym to nawet odtworzyć tak z pewnymi szczegółami, nawet po tylu latach. Rzecz w tym, że my mamy wody mało przezroczyste. Jak już jest mała widoczność, jest głęboko. No, my wtedy mieliśmy zasięg 40 metrów. To była granica bezpiecznego nurkowania. Poszukiwaliśmy tam. I wtedy pracuje wyobraźnia. Płyniesz, płyniesz, płyniesz i raptem napływasz na twarz albo czy na jakiś element biały, bo szczególnie dłonie wyglądają, bo twarz najczęściej jest do dołu opuszczona. Ale dłonie i stopy są białe i te szczegóły takie zostają człowieka w pamięci. Ta wyobraźnia, która zawsze wyprzedza cię troszeczkę. Była taka grupa białostocka, która miała bardzo dużą skuteczność, więc zaczęli nas zapraszać do Polski, jeździliśmy po całej Polsce. Robiliśmy dużo takich, bardzo dużo takich akcji. Szukaliśmy dwóch chłopców, pięcioletnich. Ojciec niefrasobliwie posadził jednego na dzióbka jaka, drugiego z tyłu, wiosłował, był oczywiście pijany, chybnął się i dwóch chłopaczki takich pięcioletnich się utopiło. Znaleźliśmy im. Głęboko nie było, tam było około 20 metrów, ale było bardzo ciemno. I pamiętam, że napłynąłem na twarz tego chłopaka taką piegowatą, jak dziś twarzyczkę taką. I to mnie do dziś jeszcze tak. To taka właśnie piegowata twarz w raptem w latarce mi się pokazała. Między innymi również ja nalegam, żeby wszystkich płetwonurków starszych, których znam, kiedyś w 1993 roku pierwszy wykład na kursie instruktorskim na temat nurkowania w rzekach. Bo my te rzeki w ten sposób nurkując w nich chronimy, nie? Płetwonurek nie brudzi. On nie ma co zostawić po sobie. On nawet powietrze, które zużyje, wyrzuca na powierzchnię. Natomiast bardzo łatwo jest na szybko orientować się, co się z rzeką dzieje. Teraz po pożarze biebrzańskim byliśmy w wodzie właśnie 20. Po raz pierwszy była woda czysta. Zawsze sezon zaczynaliśmy 1 maja, a w tej chwili 20 czerwca dopiero była przyzwoita woda. Nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć, no ale takie na przykład te wszystkie gąbki osiadłe, takie stworzenia, to jak rękę odgarnąłem, to wzbudzał się taki czarny pył, mam to nagrane na filmach, no i zaciekawiły mnie okonie, które były w czarne kropki. Ja takich nie widziałem, oprócz swoich pasków, oprócz swojej naturalnej barwy, były takie kropeczki, które jakby miały taką jakąś otoczkę, jakby tu jakiś wrzer był i coś się z tego rozwijało. Ale to też za za małe mam wiadomości, żeby to ocenić. Po prostu takiego zjawiska nie widziałem, więc go zarejestrowałem na taśmie filmowej. Pierwszy raz, jak pojechałem do Egiptu, to rzeczywiście zobaczyłem coś. No i tam była rzeczywiście fantazja. Prawdę mówiąc, mało się nie utopiłem z tego powodu, ponieważ tracisz orientację. Ja wiem, że w polskich wodach, jak mi się robi zimno, to znaczy, że to jest 80 metrów. A tu jest ciepło i widać, a na głębokości może 50. No i wtedy zaczyna się komplikować, bo człowiek nie jest przygotowany. Ja jako instruktor taki zresztą, nikt mnie tam nie pilnował. Byłbym sam sobie zrobił błąd. Przeciążyłem się przede wszystkim, żebym nie wylazł po jakiejś rafie koralowej, to nie wiem, jakby się zdarzyło. Każdy pływa sobie, wszyscy się rozprzestrzenili, bo ja pojechałem z grupą doświadczonych nurków. I trochę ten brak dyscypliny byłby nas pogubił. No ale jakoś udało się. Zrobiłem swój pierwszy rekord życiowy głębokościowy. To wtedy to było bardzo dużo. To było wtedy 76 metrów. To był początek lat 90. A tu na Hańczy teraz chłopaki sobie stówki walą regularnie, bez żadnego problemu. No, ale ja zrobiłem to na powietrzu. Teraz są już mieszanki oddechowe specjalne do tego. Ludzie przygotowani robią to regularnie. Tyle się zmieniło. No, te wody są ciekawe, są piękne, naprawdę. Każdy obiekt, gdzieś byłem, czy we Włoszech, czy Adriatyk jest piękny, blisko był. Ale tam są takie rzeczy, które są, ja wiem... Trudno to ogarnąć. Ja lubię coś ogarnąć. W takiej Biebrzy to ja mogę jakąś systematykę sobie wyznaczyć. Ja wiem, że między tym a tym brzegiem to jest to i mogę tylko zgłębiać to. Tam się nie da tego zgłębić. Ani wyobraźnią, ani niczym. Jest to zbyt rozległe. Dla kogoś, kto jest schematyczny, ewentualnie jakiś uporządkowany, to jest, to za trudne jest. A ja jestem taki uporządkowany. Ja jakiś czas też jeździłem, niestety lekarze mi zabronili, nawstawiali mi stentów, no i siedzę tutaj w domu, trzymam się tej Biebrzy. Zresztą wystarcza mi zupełnie. Znalazłem sobie tutaj bardzo fajną niszę i coraz więcej przyjeżdża kolegów w moim wieku. Ci, którzy już wrócili, my już wróciliśmy z pięknych mórz z powrotem tutaj. Umawiamy się raz w tygodniu na przykład na trening. Godzinę nurkujemy sobie po prostu. Bez żadnych wyczynów, spokojnie, tu czy tu, obejrzymy jakieś filmy, sobie zrobimy i ta godzina mija. A jednak jest to wysiłek porównywalny do dwugodzinnego pracy na atlasie, na jakimś takim wyczynowym sprzęcie. Oprócz tego woda odbiera część grawitacji, także kręgosłup nie jest obciążony, stawy mniej obciążone. Człowiek cały czas zanurzony w wodzie, bo najczęściej pływamy w skafandrach mokrych, bo nie ma potrzeby stosowania suchych i tracimy kilogramy. I nabieramy siły. No i pewności siebie, że jeszcze jesteśmy mocni. Poza tym tu dochodzą inne rzeczy, jeszcze takie ciekawe. Na przykład człowiek zamknięty w skafandrze, więc nie poci się, nie paruje. To trzeba wydalić drogami, na przykład moczowymi, wszystko to, co zostaje, te poty. I to jest fajne, bo się to czyści również. Kto nie sika w skafander z nurków, to jest albo oszust, albo hipokryta. Nie lubię czynności rolniczych. Dla mnie to są czynności trudne. Za trudne. Czy nawet kury przecież nie lubię. Psy tylko mam, ponieważ one są tu pozbawione jakiejkolwiek dyscypliny, więc tylko podlegają prawom swoich własnych, które sobie tutaj ustanowią. One chodzą razem z łosiami, razem z łosiami leżą, razem z łosiami żrą. Łosie się położą przeżuwać, to i czasem leżą. Czy przeżywają? Nie wiem, ale tak wygląda, jakby razem przeżuwały to, co zjadły te łosie. No, sikorki zimą. Czasem na jednej słoninie wisi 5 gatunków sikorek. Różne rzeczy. Zające przychodzą. I to nie o to chodzi, że zając jest zwierzęciem pospolitym. Ale przyjdzie taki, tu leżą sobie psy na ganku, a przyjdzie zając i usiądzie od nich 3 metry, patrzy na nich bezczelnie. Tutaj gniazduje i kopciuszek, i pliszka, i sikorka bogatka, i dudki mają tutaj gniazdo. Jest tu, ptaków jest mnóstwo. Mnóstwo jest ptaków. A teraz już są młode, więc tu podloty jakieś takie cały czas zaobserwowane. Tego, ale niektóre ciągle gniazdują. Na przykład ten mój rudy pies ciągle zostawia tu sierść na ganku. Ja chcę sprzątnąć, ale czekam. Następnego ja wychodzę, nie ma. I podpatrzyłem, sikoreczka przylatuje i zabiera to. To takie drobne zjawiska, które człowieka cieszą, że coś się tutaj, ten obieg materii jest. Jest na żywo, widoczny. Po takim czasie, jak tu spędziłem, miasto jest dla mnie zagadką, a i stresem ogromnym. Ja jestem Białostoczaniem, wychowany w centrum. I któregoś razu zabłądziłem w Białymstoku. Ulice, których nie znam, mało tego, że nazwa może, ale ulice były jednakowe. Teraz ulice są inne jakieś, obudowane są tymi ekranami. Ja nie wiem, gdzie jestem. Jadę i jadę sobie. Patrzę, tu Supraśl. Zresztą nie ma potrzeby stąd wyjeżdżania. Ja sam sobie gotuję, zresztą dobrze wszyscy chwalą. Jakoś daję sobie radę. I już tu chyba zostanę. Nic mi tu więcej niż szczęścia nie trzeba. Tą rzecz trzeba wygodnie sobie oczyścić. Trzeba z gałęzi. Zanim użyjemy do tego piły, to trzeba oczyścić i muszę panu powiedzieć, że ja z przyjemnością tnę piłą ręczną. Tylko po to, żeby poćwiczyć mięśnie. Nie lubię jeździć rowerkiem stacjonarnym, ale lubię piłować ręcznie. I tą żerdź ja potnę nie piłą. Mam piłę mechaniczną, spalinową, ale najczęściej tnie ręcznie. I tą długą żerdź potnę sobie. To trwa, powiedzmy, 10 razy dłużej. Ale siła jest wydatkowana. Ta energia, którą ja wyrzucę, da mi potem ciepło, zwróci mi ciepłem tego w czasie zimy. To jest perpetuum mobile mojej energii. I tak sobie wymyśliłem. I tak dalej. Moja filozofia zamyka się tutaj bardzo prosto. Trzeba wstać rano i zrobić sobie siku z ganku. To jest oznaką swobody. Nie każdy sobie może z własnego garnku zrobić siku. I mam zawsze do wyboru rano iść na grzyby, na ryby albo na polowanie. Ale bardzo często biorę wolne.
Był to reportaż Lecha Pilarskiego „Trzymam się Biebrzy”. Bohaterem audycji był Mirosław Kobeszko.